drodzy, jak pamiętacie, a może pamiętacie, to wam przypomnę, dzieliłem się z wami trzy ostatnie kazania, kiedy stałem tu, tematem modlitwy. Mówiliśmy o potrzebie uczenia się modlitwy. Jan uczył swoich uczniów, Jezus swoich uczniów na kartach Nowego Testamentu. Mamy tak wiele wezwań do modlitwy, abyśmy trwali w nich. I jako wzorzec mamy modlitwę pańską, która zawiera wszystkie elementy modlitwy, jaką powinniśmy wznosić do Boga. Drugie kazanie poświęciłem temu, aby zwrócić uwagę na potrzebę ciszy, potrzebę posiadania cichego czasu z Bogiem. Bóg nas również zmienia w tej społeczności. Nie wiem, jak wyobrażacie sobie być cichym i pokornego serca. No, nie chodzi o to, by być mrukiem, ale Pan Jezus naprawdę jest w stanie zmieniać nas w społeczności ze sobą. A ilość wypowiedzianych słów mówi o tym, że to nie chodzi o to, by być jakimś takim sztucznie cichym mrukiem, ale mieć charakter Pana Jezusa. Podczas trzeciego zwiastowania poruszyłem temat modlitwy wstawienniczej. Właściwie wszystkie modlitwy Starego Testamentu, które nazwalibyśmy wstawienniczymi, jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, kiedy patrzymy na nie jako na obraz, znak Chrystusa, który jest doskonałym wstawiennikiem. Jak ważne jest, i wynikało to z ilości tekstów, abyśmy modlili się za Kościołem. Ale również możemy modlić się za wszystkimi ludźmi, począwszy od rządzących, skończywszy na naszych bliskich. I dzisiaj kończąc właściwie cykl tych czterech kazań, chciałbym powiedzieć coś na temat modlitwy zboru. Na temat modlitwy publicznej w zborze. Na temat spotkań modlitewnych, na których tak chętnie bywamy. Wybaczcie, przewrotność. Czy Boże Słowo coś mówi o potrzebie takiej modlitwy? Czy taka modlitwa jest ważna w życiu? Czy widzimy ważność uczestnictwa w modlitwach zboru? Przecież modlimy się sami w domu. Czy to nie wystarczy? Przyjrzyjmy się zatem Bożemu Słowu i sami wyciągniemy, mam nadzieję, jakieś wnioski. Nie będąc przymuszanymi, ale ufam, że zachęcanymi. W Dziejach Apostolskich czytamy, że, a jest to pierwszy rozdział, 12 werset do 14, czytamy, że uczniowie, zanim otrzymali chrzest Ducha Świętego, wszyscy trwali jednomyślnie w łamaniu chleba, a inne przekłady mówią, że oddawali się wspólnej modlitwie. Wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. W drugim rozdziale, 42 wersecie, czytamy, że pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. W obu tych fragmentach, w języku greckim, w którym został napisany pierwotnie Nowy Testament, to słowo trwali brzmi proskartereo, które oznacza trwać przy czymś uporczywie, być przywiązanym do czegoś, albo jest tłumaczone również jako być oddanym czemuś tak całkowicie. Nie ulega wątpliwości, do tego zachęca nas Pismo, mamy być oddani Bogu. Ale czy widzimy, że oddanie i modlitwa często są splecione razem? Bycie oddanym Bogu oznacza bycie oddanym modlitwie. Człowiek, który nie oddał się modlitwie, nie był oddany Bogu. Można by nawet powiedzieć, że jedną z oznak oddanego chrześcijańskiego życia jest modlitwa. Pan Jezus był człowiekiem modlitwy. W Ewangelii Mateusza czytamy, jest to 21 rozdział, 13 werset, mówi on: mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Zwróćmy uwagę na to. Nie czytamy, że będzie to dom głoszenia kazań. Aczkolwiek wiemy, że kazanie jest bardzo ważne, jest jakby centralnym punktem naszego nabożeństwa. Nie czytamy, że będzie to dom śpiewu, chociaż wiemy, że uwielbienie Boga jest ważne i śpiewamy Bogu, tak jak to czytamy w Piśmie. Nie czytamy też, że będzie to dom wspominania, aczkolwiek wiemy, że wspominanie dzieła Chrystusa na krzyżu w postaci Wieczerzy Pańskiej jest niezwykle ważne dla nas. Dlatego w Dzień Pański się zbieramy. Ale Pan powiedział, że Jego dom ma być nazwany domem modlitwy i to jest takie Boże oczekiwanie, że modlitwa będzie ważną częścią naszego życia. Bo modlitwa jest narzędziem komunikacji, sposobem nawiązania i pielęgnowania relacji z Panem. Jego dom ma być miejscem społeczności z Nim. No i wiemy dobrze, że jednym z obrazów Kościoła Jezusa Chrystusa, jakiego używa apostoł Paweł, jest właśnie dom Boży. I nie chodzi już o budowlę w sensie literalnym, która stała w Izraelu, którą chlubili się nawet uczniowie, ale chodzi o zgromadzenie Kościoła, o nas samych. A więc odpowiedzmy sobie w takim razie na pytanie, czy nauczanie Biblii na temat modlitwy zboru jest ważne w życiu człowieka, czy nie? Czy modlitwa publiczna na zgromadzeniach to temat, który znajduje uzasadnienie w Biblii, czy nie? A jeśli znajduje, czy to ma jakieś odbicie w moim życiu? Pójdziemy dalej przez słowo. Zobaczmy, jak rozumieli to apostołowie i pierwsi chrześcijanie. Jakby spróbujmy podpatrzeć przez jakby uchylone drzwi życie codzienne tych ludzi. I znowu Dzieje Apostolskie. Od pierwszego rozdziału widzieliśmy ludzie, którzy oczekiwali zesłania Ducha, modlili się wszyscy razem. W drugim rozdziale czytamy, że wszyscy nadal są na jednym miejscu, gdy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. A więc, przepraszam, gdy zaczął się Kościół, oni nadal są razem, nic to nie zmienia w ich postawie. Czytamy, że modlili się razem, wielbili dzieła Boże i zostało wzniesionych wiele modlitw dziękczynnych w różnych językach narodów, które pielgrzymowały w tym szczególnym czasie do Izraela. W rozdziale 4 Dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy przyszło prześladowanie, apostołowie zostali wtrąceni do więzienia, stawieni zostali na przesłuchanie. I kiedy zostali zwolnieni, to znowu wierzący ze zboru jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Mamy to w 4 rozdziale. Modlili się razem. Przeskakując trochę dalej, kiedy czytamy o wtrąceniu Piotra do więzienia, zbór modlił się o niego. Piotr wiedział, że nie modlili się każdy w swoim domu, ale gdy został cudownie uwolniony przez anioła Bożego, skierował swoje kroki do pewnego domu, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. 12 rozdział, 12 werset. Modlili się razem. Więc widzimy, że zarówno na dużych zgromadzeniach trwali w modlitwach, ale również mieli jakąś małą grupę w domu. Prawdopodobnie nie jedną, skoro tylko pierwszego dnia pozyskanych zostało, pierwszego dnia Kościoła, około 3000 dusz. W 13 rozdziale czytamy, że ludzie, którzy byli zaangażowani w służbę w Antiochii, pościli i modlili się razem. Wtedy coś się wydarzyło podczas tej modlitwy. Duch Święty rzekł, odłączcie mi Pawła Barnabę do tego dzieła, do którego go powołałem. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich również czytamy, że modlili się razem, gdy wyznaczano starszych po zborach. Jest to 14 rozdział, 23 werset. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Paweł niosąc Ewangelię znalazł się w Europie, swoje kroki skierował najpierw tam, gdzie jak czytamy, 16 rozdział, 13 werset, a w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy. A więc ludzie modlili się tam razem. W 20 rozdziale, gdy Paweł zakończył swoją mowę, padł na kolana swoje wraz ze wszystkimi i modlił się. I znowu widzimy, że trwali we wspólnocie modlitwy. W 21 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że wszyscy bracia z Tyru wraz z żonami i dziećmi, którzy towarzyszyli Pawłowi, padwszy na kolana, modlili się razem, zanim odszedł do Jerozolimy. Jest to 5 werset. A więc spójrzmy. Modlitwa wspólna nie była czymś okazjonalnym w życiu pierwszych chrześcijan, a była częścią ich zgromadzeń. Zbierali się, aby się modlić razem. I widzimy w ten sposób pewien biblijny model postępowania każdego wierzącego. Modlitwa, o której mówiłem już w odosobnieniu, podczas cichego czasu, ma swoje miejsce w nauczaniu Pisma. Lecz modlitwa wspólna była nie mniej ważna dla tych ludzi. A więc otwórzmy teraz Dzieje Apostolskie, 4 rozdział i tam pozostaniemy. 23 do 31 wersetu. Chciałbym przeczytać jedną z takich modlitw wspólnych, którą oni się modlili. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko do nich, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy, książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A gdy zostali zwolnieni, wiemy, że po uzdrowieniu chromego, siedział przed wejściem do świątyni, aresztowano Piotra, Jana, zakazano im surowo, aby więcej nie nauczali w imieniu Chrystusa. I znamy ich odpowiedź, powiedzieli, że nie mogą przestać. Zagrozili im więc, wypuścili ich, a ci skierowali się natychmiast do swoich i opowiedzieli im o wszystkim. I widzę, jak ważne jest dla tych ludzi składanie świadectwa, dzielenie się takimi bieżącymi sprawami do modlitwy. Bo Kościół powinien być takim miejscem bezpiecznym, miejscem może nawet trochę powiedziałbym dyskretnym, miejscem, gdzie budowane jest wzajemne zaufanie, gdzie możemy dzielić się prośbami do modlitwy. Nie po to, by to był dobry temat dla wielu ludzi do rozmów przy kawie i herbacie, ale by wołać wspólnie do naszego Boga, który jest w niebie. Możemy dzielić się z innymi wierzącymi, byśmy mogli jeden o drugiego modlić się, abyśmy wspólnie otrzymali odpowiedź, doznali zachęty. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. I to jest ważne, jak reagujemy na to, co nam opowiedziano. Tu mamy historię budującą, ale też trwożącą. Dobre świadectwo bezkompromisowego życia z Panem Jezusem. Ale są różne historie, różne świadectwa powinny wzbudzać w nas zawsze właściwą reakcję. Powinniśmy modlić się. Powinniśmy przynosić wszelką troskę przed oblicze Boże, wszelkiego człowieka, o którym jest jakaś mowa. Taka modlitwa też posiada szczególną obietnicę. Pan Jezus o tym powiedział, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. Albo gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak mówił Pan Jezus, Mateusz, Ewangelia 18 rozdział. A więc kiedy Piotr i Jan znaleźli się już u swoich, modlili się, opowiedzieli im wszystko, widzimy, że wznieśli wspólnie razem modlitwę. Nie była ona długa. Kilka minut nawet nie zajęło mi przeczytanie treści tej modlitwy. Nie mówiono zbyt wiele, ale to, co zostało powiedziane, wybrzmiało wyraźnie. I myślę, że jest to też taka myśl tutaj, zawarta w tym, warta przytoczenia, że kiedy modlimy się wspólnie, powinniśmy być konkretni, nie rozwlekli. Pan Jezus, kiedy przebywał sam na modlitwie, wylewał swoje serce przed Ojcem. I mogło to trwać długo, a wiemy, że na pewno dłużej niż godzinę, bo kiedy przyszedł do uczniów, zapytał się, czy nie mogli czuwać z Nim przynajmniej godziny. Więc to jest miejsce na takie wylewanie duszy. Ale kiedy jesteśmy wspólnie, nasza modlitwa ma być treściwa. Modlitwa osobista, o ile tylko masz możliwość, do tego zachęca Cię Boże Słowo, to długi czas na rozmowę z Bogiem. Gdy modlimy się razem, powinniśmy być konkretni. Bóg wysłuchiwał wspólnych modlitw nie rzadziej niż tych osobistych. Modlitwa osobista ma swoje miejsce, swoje uzasadnienie i wpływ na pielęgnowanie społeczności z Panem. Ale modlitwa wspólna jest nie mniej, a może nawet bardziej ubogacającym doświadczeniem. Bo podczas takiej modlitwy dzieją się pewne rzeczy, które nie wydarzą się, kiedy modlisz się sam. Jakie to są rzeczy? Mianowicie podczas wspólnej modlitwy, zboru czy też grupy domowej, Pan jednocześnie buduje w nas pewne poczucie wspólnoty. Umacnia w nas tożsamość kogoś, kto nie jest sam dla siebie, ale jest w ciele Chrystusa. Jest Jego cząstką, jest Jego takim integralnym elementem. To znaczy, że gdy cierpi jeden członek, cierpi całe to ciało. Uczymy się więc współodczuwać, uczymy się więc obdarzania zaufaniem, uczymy się tworzenia pewnej bezpiecznej atmosfery, uczymy się obdarzać troską jeden drugiego. Modlitwa wspólna, modlitwa osobista nie zawiera tych rzeczy, nie wydarzą się te rzeczy. Modlitwa wspólna sprawia, że nawzajem możemy się wspierać, zachęcać, podnosić na duchu, dodawać otuchy. I to są rzeczy przypisane błogosławieństwu uczestniczenia w spotkaniach modlitwy zboru. I wróćmy teraz do tego spotkania modlitewnego. Piotr, Jan tam się znaleźli i wszyscy jednomyślnie podnieśli głos do Boga. Zwróćmy na te słowa uwagę. Podnieśli głos do Boga. Czasem ludzie podnoszą głos, bo my wiemy, co to znaczy podnieść głos. Podnoszą głos, kiedy krzyczą na siebie. Oby nie w tym zborze, ale może tak się wydarzyło. Gdy jesteśmy zagniewani, podnosimy głos. Gdy walczymy o swoje, podnosimy głos. Gdy chcemy, aby to, co nasze, wybrzmiało wyraźniej, dobitniej, podnosimy głos. Kiedy chcemy, żeby nasza racja się przebiła, żeby to, co moje, było na wierzchu, podnosimy głos. Bardzo stosownym, drodzy, jest czasami podnieść głos do swojego Boga. Jednym ze starań diabła jest, abyśmy powstrzymali się od podnoszenia swojego głosu do Boga, abyśmy nie wylali swoich serc przed Panem. On nie chce i nie pozwala na to, blokuje często nas. Nie będę teraz omawiał tego mechanizmu, jak to działa, ale często właśnie tylko diabeł nie jest zainteresowany tym, abyśmy otwierali swoje usta. Diabeł nieraz zatrzymuje nasz głos przed wyznawaniem grzechów. Diabeł powstrzymuje ludzi przed uwielbieniem, dziękczynieniem, przed chwałą oddaną Bogu. No ale może ktoś powie, bracie, ja modlę się po cichu. To dobrze, że się modlisz po cichu. To jest bardzo dobrze, że się modlisz po cichu. Ale jeśli by modlitwa na głos nie miała w ogóle znaczenia, to tak wielu przykładów nie znaleźlibyśmy w piśmie. Mamy zapis wielu modlitw, które musiały zostać wypowiedziane na głos, że autorzy ksiąg mogli je zapisać z tej czy innej relacji. Chrześcijanie modlili się w ten sposób, że można było zapisać treść tych modlitw. Jeśli modlitwa na głos nie miałaby znaczenia, no to nie miałoby znaczenie to, co napisane jest w pewnym wersecie, że zbawiony będzie ten, kto wyzna, że Jezus jest Panem, a nie tylko uwierzy w sercu swoim. Bo to jest ważne, żebym ja sam usłyszał to wyznanie. To jest ważne, żeby Kościół usłyszał to wyznanie. To jest ważne, żeby ci, którzy się ze mną modlą, usłyszeli moje wyznanie. To jest ważne, żeby wszelkie siły ciemności wiedziały, że ja należę do Pana, Jego chwale i Jego imię uwielbiam. Materiał dowodowy pierwszego kościoła przemawiający za uczestnictwem w modlitwach zboru jest bardzo mocny. I w świetle tego, co napisano, jeśli powiadałbym, wystarczy jak się pomodlę w domu, to myślę, że okradam się sam siebie, Nikt innym tego nie robi. Sam siebie z błogosławieństwa. Bo tylko diabeł chyba mógłby podać człowiekowi taką teologię, która mu mówi, że wystarczy, jak pomodli się sam. Nie wystarczy. Przed Panem oczywiście mamy wylewać swoje serca, ale modlitwa wspólna była nie mniej ważna dla pierwszego Kościoła. Mamy uczestniczyć w takich modlitwach, tym bardziej im widzimy, że przybliża się dzień końca i przyjścia Chrystusa. List do Hebrajczyków mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, zgromadzeń. A co oni na tych zgromadzeniach robili? Trwali w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Potrzebujemy podnieść swój głos do Boga. Mojżesz wołał do Boga, Jozue wołał do Boga, Samuel wołał do Boga, Dawid wołał do Boga, Pan Jezus wołał do Ojca, apostołowie wołali do Boga, pierwszy Kościół wołał do Boga, ale znajdujemy taki tekst. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, powiedział kapitan statku do Jonasza. I tak sobie pomyślałem, że może coś być w moim, twoim życiu, coś podobnego, co było w życiu Jonasza. Ten człowiek był w złym miejscu w swoim życiu. Milczał, bo uciekał od Boga. No co mógłby mu powiedzieć? W końcu zrozumiał. I gdzieś tam na dnie, w głębinach modli się, jest to drugi rozdział, trzeci, ósmy werset, mówi, wzywałem Pana w niedoli i odpowiedział mi z głębiny umarłych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. A dalej mówi, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie. Ten człowiek oddalał się od Boga. Wiedział, czego Bóg od niego oczekuje, czego żąda, ale nie był temu posłuszny, więc kiedy człowiek żyje w nieposłuszeństwie temu, co już mu zostało przekazane, objawione i co zrozumiał, to zaczyna po prostu zamykać to jego usta. Bo co powiedzieć Bogu? Wyświechtaną jakąś starą melodię? Tu nie chodzi o odmawianie pacierzy, tu chodzi o społeczność z Panem. Co musi się wydarzyć w życiu człowieka, aby wołał do swojego Boga? Apostoł Paweł nauczał o modlitwie. Szczególnie kładł nacisk na odpowiedzialność braci, bo powiada w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, ósmy werset, tak. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. No tak sobie pomyślałem, ja też bym chciał. Może są tu wśród was tacy, którzy powiedzą, ja też bym chciał. Ale tu w ogóle nie chodzi o to, co ja chcę, albo o to, co komuś się chce. Na każdym miejscu, gdzie gromadzą się wierzący, jest możliwa wspólna modlitwa. Więc powinniśmy korzystać z tej wolności ku temu, aby się pomodlić, a nie ku temu, aby właśnie się nie modlić, bo skoro jest wolność, rozsądźmy. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, rozsądź to, co mówię przed Panem, a Pan da ci zrozumienie wszystkiego. Inny przekład w tym miejscu mówi, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji. A więc, kiedy jest ku temu okazja, skorzystasz czy nie skorzystasz? Współczesny Kościół, to chyba nie jest jakąś tajemnicą, mało się modli. Na spotkaniach modlitwy jest niewielu osób, zresztą chyba dzisiaj słyszeliśmy. Ostatnio słyszałem, że no, zaczniemy być rekordzistami. 5 osób przyszło, które sobie zaplanowały być na tej modlitwie. Chciałoby się powiedzieć, a co zresztą? W pracy, chorzy, na wyjeździe. Czy wszyscy? Pewien kaznodzieja powiedział, zorganizuj spotkanie modlitewne, a przyjdzie 10% zboru. Zorganizuj spotkanie przy ciastku i kawie, a zabraknie 10% zboru. Słyszałem te słowa jakieś 15, może 20 lat temu. Tak mi utkwiły w pamięci. Czy to jest też prawda o dzisiejszym Kościele? Pomyślmy, skąd ta niechęć do wspólnej modlitwy? Skąd ta chęć do spychania tego na jakiś margines, na jakby w sferę rzeczy okazjonalnych. Jeszcze okazjonalne to są urodziny raz w roku. To jest okazja, prawda? Niepowtarzalna. do poświęcenia czasu dla Pana. Skąd ta niechęć, by poświęcić go w ten sposób, ponad niedzielne nabożeństwo? Czy nie okradamy się sami z pewnych przywilejów, które ma Pan dla Kościoła? Czytałem o tym, że mamy wznosić czyste ręce, oto jest pewien obraz czystych serc. Mamy szukać, nawet Paweł mówi do Tymoteusza, zdążaj do pokoju ze wszystkimi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 2 Tymoteusz 2:22. A więc już o tym mówiłem, więc nie będę się tu rozwlekał, ale mamy starać się o pokój, mamy wykazywać się inicjatywą, mamy budować pewną atmosferę pokoju. O ile to od Was zależy, coś zawsze ode mnie zależy, zrób tyle, ile od Ciebie zależy. Pokój i czyste serca są ważne, gdy chcemy wspólnie zanieść modlitwę do Pana. Ale nie tylko to, nie tylko chodzi o zbór, bo Biblia też mówi o tym, że mamy pamiętać o tym, co dzieje się w naszych domach, bo można pięknie się modlić, a ta piękna modlitwa może doznać przeszkody. Dlatego jest napisane, podobnie wy mężowie postępujcie z żonami, z nimi, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. No a może ktoś powie, dobrze mówisz, ale ja nie chcę być zmuszany do modlitwy w zborze. Pochylmy się na chwilę nad takim argumentem, bo on z czegoś wynika. I chociaż może nie wprost, ale jest przywoływana wolność Chrystusowa, to nie o wolność tutaj, jak sądzę, chodzi, ale generalnie o moje podejście do chrześcijaństwa, do Chrystusa i do wszystkiego, co w ogóle robię jako chrześcijanin. Biblia mówi, że pod pozorem wolności mamy nie pobłażać ciału. Ale wiemy też, że kiedy ciało mdłe, choć duch ochoczy, lecz ciało mdłe, to co? To z modlitwy nici. Tak jest przecież napisane, Pan Jezus powiedział o tym do uczniów. Uczniowie nie potrafili nawet godziny czuwać z Jezusem. A więc jest taka myśl, że poddawanie się woli ciała nigdy nas nie zaprowadzi do jakiegoś głębszego życia chrześcijańskiego, w tym do życia modlitwy. Wolność nie może być też takim murem, który stawiamy, by odbić każde żądanie Bożego Słowa, które może podnieść nas wyżej, zbliżyć nas bardziej do Pana Jezusa. Jeśli do wszystkiego, co Słowo Boże, musiałbym być przekonywany, zachęcany w taki sposób, wiecie, jakby na siłę, żeby nie powiedzieć ciągany wołami, to naprawdę powinienem się zastanowić, czy ja żyję z moim Panem sercem? A przynajmniej czy troszczę się, by tak całym sercem zbliżać się do tego wzorca, o którym mówi Słowo? A może uważam tak, żyję z nim sercem. No to jak traktuję nauczanie Słowa Bożego? Jak podchodzę do tego w praktyce, co Pan dał mi już zrozumieć? Bo psalmista powiada, kocham ustawy Twoje. Jak to możliwe? Przecież to jest czas zakonu. A on nie czuje się zmuszony niczym przez Boga? Pouczenie Pisma przyjmuje z miłością? No a my, którzy żyjemy pod łaską, nie pod zakonem, czy odbieramy naukę Słowa Bożego jako coś, co się nam narzuca? Czy jak psalmista powiemy, kocham Boże Słowo, albo tak jak na wystawie plakat, na wystawie Biblii, kocham Boże Słowo, całe Słowo, całe Boże Słowo. Jeśli oddanie się modlitwie nazywałbym zmuszaniem do modlitwy, to chyba przyznalibyście, że musiałoby się zmienić moje serce, bo nie ma sensu zmuszać kogokolwiek do modlitwy. Dopóki nie zmieni się coś w sercu, bo kiedy się coś zmienia w sercu, nikt nie czuje się wtedy zmuszany. Raczej odczuwa takie słowa, jak dzisiaj tu padają z kazalnicy, jako pewnego rodzaju zachętę, motywację do tego, by iść w stronę Pana Jezusa, by zbliżać się do Niego, również przez modlitwę. I to właśnie miłość sprawia, że niczego bardziej nie pragnę, jak pełni życia chrześcijańskiego. Taki przykład może. Czy trzeba by cię zmusić do tego, żebyś w prezencie, teraz wyciągam spod kazalnicy, w prezencie, bracie, siostro, przyjmij 100 tysięcy złotych. Czy musiałbym cię bardzo przekonywać i bardzo zmuszać do tego, żebyś przyjął, wiedząc, że to jest naprawdę dar z jakiegoś dobrego źródła? Nie bardzo bym cię musiał przekonywać i nie bardzo zmuszać, prawda? Dlaczego? Dlatego, bo ty już znasz wartość tego bogactwa, bo ty znasz wartość 100 tysięcy złotych i doskonale wiesz, ile ciężkiej pracy by cię to kosztowało i wiesz, jaką to ma wartość, cenę. Jeśli więc wezwania do modlitwy nazywałbym przymusem, to czy powiedzielibyście o mnie, że znam wartość modlitwy? Przemyślcie, bracia, siostry, to, co mówię, a Pan da wam zrozumienie wszystkiego. A teraz druga część. Pochylmy się nad tą treścią modlitwy wzniesioną tam w Dziejach Apostolskich do Boga. Gdy patrzymy całościowo na tą modlitwę, widzimy, jaki obraz Boga posiadali ci ludzie. Ich Bóg wszystko kontroluje. On panuje nad każdą cząstką tego świata. Podtrzymuje wszystko mocą swej prawicy. Może dokonać wszystkiego, co zechce, z niebywałą łatwością. Dla Niego nie ma przeszkód. Bóg wie wszystko, może wszystko, widzi wszystko. On wszystko zaplanował. On uwzględnił każdy element układanki naszego życia. Nie pominął nawet jednej części twojego życia, jednej chwili. Wszystkie włosy na twojej głowie, mówi Pismo, są nawet policzone. Dni twojego życia, gdy jeszcze nie było żadnego, On każdy z nich zna. Zna twoją myśl z daleka, zanim ona już jest na twoich ustach. On ją zna. Pomyślmy więc, skoro mamy takiego Boga, nie możemy patrzeć na swoje życie jako jakbyśmy patrzyli na ofiary niechcianych splotów okoliczności, przypadkowych zdarzeń. Mamy widzieć siebie jako ludzi poddanych Bogu. Stwórcy nieba, ziemi, wszystkiego i wszystko jest pod Bożą kontrolą. Taką wiarę mieli ci ludzie, kiedy podnieśli razem głos do Boga. I chociaż mówią, powstali przeciwko Panu, królowie, książęta, więc wszelkie autorytety, wszelka władza, to oni wiedzieli, że Bóg to przewidział. 28 werset o tym mówi. Oni wiedzieli, że ludzie zgromadzili się przeciwko Synowi Bożemu, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, aby się stało. To oznacza, że Bóg nam nic nie narzucił, ale określił przeznaczenie wszystkiego. Przewidział wszystko w swych odwiecznych planach z rzeczy, które się wydarzą. Oni przecież mogli wyrwać sobie włosy z głowy, trwożyć się, przecież zabito dawcę życia, zamordowano Syna Bożego, mogli truchleć, to było tak niedawno, teraz będą czyhać na nasze życie, teraz nam grożą, wkrótce nas zabiją. Ale mieli ufność i wyznawali, Panie, to wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się według Twojego planu. Oni nie wzięli Cię z zaskoczenia, nie pojmali Cię ukradkiem, nie wpadłeś w ukrytą ich pułapkę. Oni zrobili wszystko to, co przewidziałeś przed założeniem świata. Pan Jezus przecież powiedział, nadchodzi godzina, a wcześniej mówił, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Nikt mi życia nie zabiera, to ja sam go daję za owce. To był Bóg, do którego przychodzili w modlitwie ci pierwsi chrześcijanie, wszechmogący, suwerenny, mający władzę. Jezus powiedział do Piłata, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. I czasem nad nami jest władza i niekoniecznie są to ludzie. Ale czasem władze mają braki, problemy, ból, cierpienie, ograniczenia. Nie miałyby żadnej władzy nad nami, gdyby nie pozwolił na to Bóg. Skoro pozwolił, to musimy zważać na to, do kogo mówimy, co chcemy mu powiedzieć? Nie znamy powodów, odwiecznych powodów wielu spraw toczących się w naszym życiu. Paweł miał poważne ograniczenie, apostoł. Mówi, w jego ciało został wbity cierń, jakby posłaniec szatana. Nie kojarzył więc to z jakimś aniołem Bożym, z niebem. 3 razy modlił się, aby Bóg to usunął z jego życia, ale usłyszał, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Tak pomyślałem, że czasem my nie potrafimy usłyszeć tego, co Paweł. Nie dlatego, że nie możemy. Dlatego, że może nie chcemy. Nie chcemy zgodzić się z taką odpowiedzią, jakiej udziela nam Bóg. A nie chcemy, no bo nie jest to po naszej myśli. Bo to jest też taki posłaniec szatana. I co wtedy robimy? Są 2 możliwości. Albo uznamy Bożą wolę i uwielbimy Pana, albo sami zaczniemy się siłować z naszym cierniem. I gdy wyciągasz swój cierń, który niejako jest w twoim życiu za Bożym przyzwoleniem, będzie bardzo bolało. Będzie bolało bardziej, niż Bóg chciał, abyś cierpiała. Wpadniesz raczej we większe kłopoty. nie będziesz potrafił w tej sytuacji znaleźć takiej Bożej siły w tej słabości. Najpierw musisz zgodzić się z Bogiem, abyś pomimo tych słabości mógł przyjąć Boże siły. Nasze słabości są polem działania, objawiania się mocy Ducha Świętego. I możemy wtedy wywyższać Pana. Dlatego pomyślałem, nie lekceważmy słabości, nie lekceważmy tych rzeczy, które może przyszły za sprawą, za dozwoleniem Bożym do naszego życia. Nie kojarzymy je dobrze, jak posłaniec szatana. Ale właśnie są czasem takie rzeczy, które mają władzę nad nami. Mamy się wtedy modlić, powierzać Stwórcy nasze dusze, jak mówi apostoł Piotr. I kolejną ważną rzeczą jest to, że oni wszyscy tam byli jednomyślni. To nie utopia. To nie jest jakaś legenda z baśni Tysiąca Jednej Nocy. Ludzie potrafią być jednomyślni. Ich modlitwa miała tą samą treść. Wiecie, tydzień, dwa tygodnie temu miałem okazję słyszeć, co to znaczy, że modlitwa może mieć tą samą treść. W tym samym czasie nagle modlą się różni ludzie. To byli oczywiście Hasydzi, jacyś Żydzi, tam gdzie byłem. Wszyscy modlą się, ale jeden zaintonował jakiś wątek i wszyscy podchwycili i po prostu razem tę modlitwę wznieśli. To nie było tak, że każdy modlił się o coś innego, ten tu. Nie mówię, że taka modlitwa jest gorsza albo lepsza. Jest inna. Ale to było takie niezwykłe dla mnie właśnie widzieć taką, słyszeć taką modlitwę. I oni byli jednomyślni tam w dziejach. Jednomyślność w modlitwie naprawdę pomaga, kiedy się modlimy o coś. Im więcej jedności, tym lepiej dla Bożych odpowiedzi, pokrzepienia serc i zyskania tego, po co się przyszło przed Boże oblicze. To jest, wiecie, potężna siła. Trochę to jest tak, jak 5 Mojżeszowa mówi, 32 rozdział, że jeden będzie gonił przed sobą 1000, a dwaj zmuszą do ucieczki 10 000. To bardzo wielka siła, kiedy jednomyślni ludzie mogą modlić się ze sobą razem. Tak pomyślałem, że lepiej spotkać się w 2 albo 3 w jedności niż w 300-400, gdzie nie ma tej jedności. I zwróćmy na kolejną rzecz uwagę. Gdy wznieśli jednomyślnie głos do Boga, to co oni powiedzieli? Oni cytowali Pismo. Panie, Tyś stworzył niebo i ziemię. Pismo w wielu miejscach powiada, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi. W wersecie 25 cytują psalm 2, gdzie czytamy, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. I wiecie, jest to taka lekcja dla mnie, dla ciebie. To było oczywiste, że Słowo Boże pomaga w modlitwie. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, szczególnie cię to trapi, na spotkaniach publicznych, na grupach modlitwy, zgromadzeniach, to módl się Słowem Bożym, módl się psalmami. Oni tak robili, Pan Jezus też. Może mówisz sobie, nie wiem, o co modlić się w kościele. Gubię myśli, obawiam się, że nie wyjdzie mi ta modlitwa. A Słowo Boże mówi tak. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Więc jest to niejako sprawą wiary. Apostoł Piotr pisze, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Używając Słowa Bożego w swojej modlitwie, na pewno nie zatrzymasz działania Ducha Świętego. Jeśli chcemy dobrze się modlić, czytajmy Słowo, rozważajmy Słowo, uczmy się, zapamiętujmy na pamięć wersety Słowa. Dzieci to robią, nam starszym też się przyda, choć może nie taki umysł chłonny, ale też się nam przyda. Jeśli Słowo obficie w nas mieszka, a z obfitości, jak mówi Pan Jezus, z serca mówią usta, to jak myślicie, jakie treść modlitwy wyjdzie z naszych ust? A więc taki wniosek, jeśli chcemy przełamać jakiś impas, jakąś niemoc w modlitwie, miejmy społeczność ze Słowem Bożym. Jeśli zapytasz żołnierza, jakiej broni używa, no pokaże ci swój karabin. Jeśli zapytasz trapera, czym się posługuje, oprawia zwierzynę, pokaże ci wielki nóż traperski. Jeśli zapytasz mechanika, jak naprawia samochody, pokaże ci zestaw narzędzi. Ale jeśli zapytałbyś Bożego Ducha, czego używa, to pokaże ci miecz Słowa Bożego, bo tak jest nazwany. Słowo Boże jako rękojmia Ducha. Pan Jezus również używał Słowa Bożego w modlitwie. Również w czasie pokuszenia 40-dniowego cytował Słowo Boże. Ludzie, którzy mają okazjonalny kontakt ze Słowem, naprawdę będą wycofani, będą doznawali jakiegoś zniechęcenia, raczej nie będą się trzymać blisko wspólnej modlitwy. Modlitwa jest wchodzeniem w duchową rzeczywistość. Modlitwa nie jest czymś w rodzaju intonowania wiersza, że troszkę coś przemyślimy, parę zgrabnych słów dobierzemy i będzie. To jest duchowa rzeczywistość. To jest poszukiwanie spotkania z Panem, a On odpowiada na to poszukiwanie. Gdzie dwóch albo trzech, tam jestem pośród nich. A więc traktujmy tą sferę jako pewną duchową walkę też. Diabeł chce, byśmy przegrywali. Bóg chce, abyśmy wygrywali. A teraz spójrzmy na 29 werset. Powoli zbliżamy się do końca. Więc jesteśmy na tym spotkaniu modlitewnym. Mówią, a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby z odwagą głosili Słowo Boże. To jest ich wspólna prośba. Pewnego razu zapytano pastora, czemu modli się o to, o czym Bóg już wie? Zanim słowo wypowiemy, On już zna naszą myśl z daleka. Czemu modli się o to, o czym Bóg już wie? I czemu modli się o to, co Bóg już obiecał uczynić w słowie swoim? Czy to jest taki strapiony dziadunio, który może zapomnieć? Oczywiście, że nie. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14 werset. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosimy. Zatem modlitwa według Bożej woli jest modlitwą wysłuchaną według tego wersetu. Modlitwa według Bożej woli to modlitwa zgodna z tym, co On już wcześniej powiedział. Bóg chce to słyszeć, gdy powołujemy się na Jego obietnicę, na Jego słowo, na to, co wcześniej sam powiedział. I nie dlatego, że jest możliwość, by zapomniał, ale dlatego, abyśmy my sobie to uświadamiali. Co jest Bożą wolą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe w Jego oczach. Abyśmy ciągle tego poszukiwali, rozpoznawali to, kiedy przychodzi. Uczyli się rozpoznawania Bożej woli. To też przychodzi w odpowiedzi na modlitwę. Oni modlą się, dozwól sługom swoim z odwagą głosić słowo. Kolejną ważną, istotną sprawą w modlitwie jest to, by być świadomym swojej pozycji przed Bogiem. Bo świadomość tylko tego, że to jest wszechmocny Bóg, to nie wystarczy. Musimy znać swoją tożsamość. Kim jesteś, kiedy przychodzisz do Boga? Czy samo pojawienie się mnie na spotkaniu modlitywnym obleguje Boga do odpowiedzenia mi? Jesteś tylko sługą, jestem tylko sługą. Ustalmy to raz na zawsze. Słowo sługa w Biblii oznaczało niegdyś niewolnika, a więc człowieka całkowicie pozbawionego swojej woli i tym samym człowieka dochodzącego woli swojego Pana. A więc to nie Bóg, gdy przychodzę, jest do mojej dyspozycji, ale to ja stawiam się do dyspozycji Pana. Oto jestem, by czynić Twoją wolę. Mów, bo sługa Twój słucha, tak czytamy w Piśmie. A więc słudzy spotykają się na modlitwie, szukają tego, co Pana. Zabronili im głosić słowo, więc proszą o interwencję. Proszą o jakby wejście Boga w tą sytuację. Wiedzieli, że Słowo Boże mają. Wiedzieli, że nakaz głoszenia Ewangelii mają. Wiedzieli, że władza Boga jest wyższa niż władza ludzi i że lepiej słuchać Boga niż ludzi. Wszystko to rozumieli, intelektualnie wszystko. Wszystko, co niezbędne posiadali, lecz nie mieli jednego. Odwagi. To był taki dysonans między ich dziedzictwem, a między tym, co wewnętrznie przeżywali. Zdarzyło się wam coś takiego już? Wszystko wiesz? Dlaczego się tak czuję? Jakby nieadekwatnie do tego, co wiem. Diabeł chce, abyś milczał na temat swojej wiary, tylko on nie jest zainteresowany rozpowszechnianiem Ewangelii, tylko on chce, abyś poddał się strachowi. Te nasze dysonanse często wynikają właśnie też z walki duchowej, jaką toczymy w tym świecie, jako chrześcijanie. Czasem rozmawiamy z ludźmi o byle czym. Nie, żeby to było czymś jakoś niewłaściwym, mówić o pogodzie, jedzeniu, pracy, gospodarce, hobby czy wydarzeniach. Nie, żeby to było czymś złym. Ale czy chociaż próbujemy przenieść tą rozmowę, tą świecką pogawędkę na jakieś inne, pobożniejsze tory? Czy chociaż próbujemy w duchu gdzieś zawołać do Pana, aby włożył w nasze usta jakieś odpowiednie słowa, w odpowiednim czasie powiedziane, które nawiążą do czegoś ważnego w moim życiu? Czy próbujemy uświęcić tą pogawędkę, aby chociaż przez chwilę porozmawiać o stanie duszy tego człowieka, zaczynając może właśnie od siebie, nie mówiąc o nim? Słowo Boże zachęca nas, abyśmy nie byli takimi niemymi świadkami Chrystusa. I zobaczcie, że ci ludzie, którzy obracają nasz kraj w taką rozpustę, chcą, aby to było dalej takie siedlisko niemoralności. Oni nie milczą, protestują, pikietują, manifestują, walczą o tą rozwiązłość. Nie wstydzą się tego. Biblia mówi, że to, co jest ich chlubą, rzeczywistości jest ich hańbą. Oni się tego nie wstydzą. W próżności umysłu swego nie widzą tego i walczą o to. A ja i ty? Znamy prawdę? Czy wstydzimy się wyznawania Jezusa Chrystusa? Czy objawiamy się takiego deklarowania wiary? Czy nadal, mówiąc słowami Jezusa, jesteśmy solą, która nie zwietrzała? Dozwól, abyśmy głosili z odwagą Słowo Boże. I oni mówią dalej, 30 werset, gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Może niekoniecznie chodzić o uzdrowienie fizyczne, ale o uzdrowienie duszy. Jezus uzdrawiał dręczonych przez diabła, zniewolonych, chorych. I żyjemy w świecie, gdzie niezliczone tysiące ludzi potrzebują uzdrowienia. Koncerny farmaceutyczne się prześcigają w tym, żeby lepsze leki produkować, by wydłużyć życie człowiekowi. Kosmetologia, cały potężny dział, aby nie było zmarszczki. Wielu nieuczciwych pseudouzdrowicieli znalazło tutaj wspaniałą sposobność do zrobienia wielkich pieniędzy. Cuda i znaki jednak nigdy nie były tym, do czego chrześcijanie mieli dążyć. Ale Pan Jezus powiedział, że one będą tym, co będzie towarzyszyło tym, którzy głoszą Ewangelię. A to jest znaczna różnica. Co do nadnaturalnych darów, również czytamy, że Duch rozdziela tak, jak chce, czyli posiada swoją suwerenną wolę i są to przejawy Jego mocy. A więc Jego suwerenna wola zarządza tym, a nie uzdrowiciel, który mówi, przyjdźcie jutro na 10 do 12 nabożeństwo, Pan Bóg będzie uzdrawiał kręgosłupy. Wiecie, to brzmi jak absurd. To tak jakby nad rzeką postawić tabliczkę, od 10 do 12 biorą ryby. Potem nie masz po co tu przyjść. Widząc ludzi chorych, widzimy ich, jakimi są na zewnątrz, ale nie widzimy ich dusz, ich stanu serca. Łatwo jesteśmy w stanie organizować pomoc dla ich ciał. To dobrze modlić się o czyjeś zdrowie, żeby było jasne. Ale tak łatwo, jak robimy zbiórkę pieniędzy, ubrań, czy innych środków niezbędnych do życia, czy nawet tak łatwo, jak modlimy się o zdrowie, czy z taką samą gorliwością zabiegamy o duszę tych ludzi? Był taki człowiek, Dwight Moody, skromny pucybut. Bóg go powołał z tego miejsca do głoszenia Ewangelii i rzeczywiście bardzo go Pan używał. I pewnego razu Moody powiedział tak. Chirurg nie zastanawia się nad stanem butów swego umierającego pacjenta. I chodziło mu o to, żeby dotknąć wszystkich chrześcijan, by się zastanowili nad tym, czy przejmują się tak bardzo stanem duszy człowieka, jak bardzo przejmują się jego doczesną sytuacją. Bóg wyciąga rękę, by uzdrawiać, to prawda, ale chodzi mu też, albo przede wszystkim też o ludzkie serca. Tam są rany, zniewolenia, grzech, brak obecności Boga. I pierwsi chrześcijanie modlili się, aby Bóg wyciągał rękę. Gdy oni będą głosić słowo, to nie ty wyciągasz rękę, to Bóg wyciąga rękę, by w imieniu Jezusa dokonały się cuda w życiu tych ludzi. Nie ma nic bardziej nadzwyczajnego i cudownego, kiedy człowiek zostaje zbawiony, przyprowadzony do zbawienia i widzimy przemianę życia. Oglądamy to zbawienie. To jest nic piękniejszego, widzieć to w domu, w zborze, w sąsiedztwie czy w swoim mieście. A gdy skończyli modlitwę, ostatni werset chcę przeczytać, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A gdy skończyli modlitwę, tak? Czego oczekujesz, gdy się skończy modlitwa? Gdy skończyli modlitwę, zostali przemienieni przez Boga. I werset ten mówi, że tamto miejsce się zatrzęsło, czasami tak się działo podczas historycznych przebudzeń. Ale jeśli nie dzieje się to podczas Twojej modlitwy, to powinniśmy przynajmniej oczekiwać, że nasze serca zostaną poruszone, wstrząśnięte. Kiedy oczekujesz spotkania z Bogiem, czy oczekujesz też działania Bożego? Czy oczekujecie bycia pokrzepionymi po modlitwie? Czy oczekujecie jakichś zmian w swoim sercu? Czy oczekujecie na działanie Boże? Bo to nie jest rytuał charyzmatyczny. Wielu ludzi w takich konserwatywnych środowiskach boi się dlatego wszystkiego oczekiwać, co mogłoby przyjść w wyniku modlitwy, bo się nasłuchali tych opowieści. Dziwnych opowieści. Poniekąd prawdziwych i strasznych. Samo poświęcenie czasu na mówienie do Boga niewiele daje. Ale otwarte serca, kiedy wyznajemy Bogu, o co nam chodzi. Pełne serca, pełne oczekiwania tego, co wyniknie z mojego spotkania z Bogiem. To naprawdę wiele daje. Pismo mówi, że Bóg nagradza wiarę, a wiara przecież jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc spodziewaj się. Oczekuj poruszonych, skruszonych serc. Oczekuj nawróconych dusz. Oczekuj odpowiedzi na Twoją modlitwę. Jak Habakuk mówi, muszę stanąć na baszcie, wypatrywać, oczekiwać, co mi powie, co odpowie na skargę moją. Czy oczekujesz bycia napełnionym Duchem Świętym? Różnie sobie to ludzie wyobrażają. Ale zostawmy wyobrażenia tym, którzy sobie chcą wyobrażać. Bo tutaj chodziło o odwagę. A sprawcą był Duch Święty. Ci, którzy się modlili, oczekiwali i zostali napełnieni tym, co było im potrzebne w odpowiedzi na tą modlitwę. A więc oczekujmy takiego działania Ducha Świętego też w naszym życiu. I myślę, że to oczekiwanie na działanie Boga jest bardzo odświeżające. Ono usuwa jakąś tradycję, jakąś martwą liturgię, jakieś ślepe przyzwyczajenia, utarte rytuały. Więc mam taką zachętę na koniec dla każdego z nas. Przychodź do Pana z oczekiwaniem na zmiany. Spotykaj się z wierzącymi, by się modlić. Nie tylko sam. Oczekuj na Boże działanie. Nie unikaj modlitwy, ale niech modlitwa nie ustaje w Twoim życiu. Posiadaj swój osobisty czas z Bogiem, swój cichy czas z Nim, ale nie unikaj spotkań modlitwy zboru, bo ma to olbrzymie znaczenie i wielkie błogosławieństwo. Wiecie, czasem, kiedy nas tak coś dociśnie, to my wiemy, gdzie przyjść. Ale kiedy coś ciśnie i gniecie naszych współbraci, czy my przyjdziemy się o nich modlić? Może nie. I nie na przeszkodzie nie będzie stała mi praca, wyjazd, choroba. Co wtedy pomyśleć? No, ciśnie się na myśl tylko jedno. Nie interesują mnie te sprawy tak bardzo jak moje własne. Jeżeli nie możesz przyjść, daj jakąś wiadomość. Nikt tu nie ma jakiejś szklanej kuli, żeby się domyślać o problemach twoich. Przekaż jakąś wiadomość, że potrzebujesz modlitwy, jeśli nie możesz naprawdę przyjść. A jeśli możesz przyjść, naprawdę możesz przyjść, to nie wysyłaj SMS-ów. Niech to nie będzie twój taki substytut twojej obecności. Pomódźcie się, bo mi się tak naprawdę dzisiaj nie chce. Nikt tego wprost nie powie, że tak mogłoby być. Ale czasem tak może się zdarzyć. Więc zachęcam jeszcze raz do publicznej modlitwy, do modlitwy wspólnej, do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych. Pamiętaj wtedy, że gdy już otrzymasz, powinieneś być wiernym Bogu w tym, o co Go prosiłeś. Bo Boże Słowo mówi tak, że Bóg jest mocen daleko więcej uczynić, niż Go o to prosimy, niż pomyślimy nawet, tak mówi Paweł w liście do Efezjan. A więc gdy otrzymasz od Boga to, o co prosiłeś, a w tym przypadku oni otrzymali odwagę. Można być odważnym w głupi sposób i spożytkować Boże siły, Boży potencjał w głupi sposób. Ale jeśli jesteśmy wierni, to weźmiemy z nich przykład. A ostatnie słowa mówią: i głosili z odwagą Słowo Boże. I do tego chcę was, bracia, siostry, dzisiaj zachęcić. Do wspólnej modlitwy, do oczekiwania zmian w wyniku modlitwy i do uczestniczenia również we wspólnych modlitwach, ponieważ taki biblijny model pozostawia nam Słowo Boże. I tym chciałbym zakończyć te cztery zwiastowania na temat modlitwy. Niech Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony. Amen.